Kochani braterstwo, miło mi być pośród was. Myślę, że takie spotkanie, gdzie możemy wymienić uścisk dłoni, uśmiech, spojrzenie, dodaje nam tej siły, tej mocy do postępowania po wąskiej drodze. Zwłaszcza tym siostrom, braciom, którzy gdzieś w samotności toczą bój chrześcijańskiego życia. Ktoś o nas to tak kiedyś powiedział, że chrześcijanin to jak gołębica Noego w czasie potopu. Zawsze wraca do Pana Boga jako źródła łaski, prawdy i sprawiedliwości. I tą pieśń, braterstwo drugą, cośmy śpiewali, nie umawiałem się z bratem, ale rzeczywiście, gdyśmy śpiewali tą pieśń, chwalącą tą wspaniałą księgę, Biblię Świętą, Słowo Boże, to przypomniało mi się pewne wydarzenie z Ewangelii Jana, 4 rozdziału. Też braterstwo wiedzą o czym, prawda? Ewangelia Jana, 4 rozdział. Tak, rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką przy studni. I Pan Jezus mówi do Samarytanki, że gdybyś ty wiedziała, kim ja jestem, dałbym ci wody, ty byś nie musiała chodzić i czerpać. I 12 wiersz 4 rozdziału mówi, czy może ty jesteś większy nad ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego i trzody jego? Tą wspaniałą studnię, braterstwo, myślę, jest Biblia nasza święta. Rodzice nasi z niej pili. W wielu przypadkach może dziadkowie nasi pili. Pijemy i my. Ile, braterstwo, wykładów było? Ile nauk z tej studni? I co? Czy wyczerpuje się? Widzimy, że nie. Że zawsze coś, ktoś może nie to, że coś nowego, ale z drugiej strony. Światło prawdy, czym dalej, tym jaśniej świeci. I zawsze możemy coś, jakąś naukę, jakąś lekcję wyciągnąć. Ale nim przejdziemy, braterstwo, do naszych rozważań, chciałbym przekazać bratne chrześcijańskie pozdrowienia wraz z życzeniami błogosławieństwa Bożego od zborów na Łęczowie, od żony. Jak również ostatnio miałem ten błogi przywilej z łaski Pana gościć w takich zborach jak w Łodzi, w Mysłowicach, i ci bracia z tych zborów również prosili, aby braterstwa pozdrowić.
Dziękuję.
Braterstwo, temat dzisiejszych rozważań nazwiemy sobie różnorodność naczyń w domu Bożym. Komentarz Manny z 1 września mówi nam, że tym wybranym naczyniem to przede wszystkim jest nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, który przyszedł tutaj na ziemię, aby przede wszystkim złożyć życie swoje w ofierze, ale również objawić nam Boży charakter, jak też pozostawić nam przykład chrześcijańskiego życia. Dzisiaj, jeżeli byśmy nie wiedzieli, jak w swoim życiu postąpić, co zrobić, jak się zachować, zawsze możemy popatrzeć i pomyśleć, co by Pan Jezus na moim miejscu uczynił. My również, braterstwo, jako wybrane naczynia, mamy być używani do przekazywania drugim pewnych błogosławieństw. Tym szczególnym naczyniem, tym szczególnym wybranym naczyniem, co tu już brat przewodniczący wspominał, był święty apostoł Paweł, gdzie w Dziejach Apostolskich, 9 rozdziale, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział i 15 wiersz jest wspomniane. Lecz Pan rzekł do niego, do kogo? Do Ananiasza. Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan, przed królów i przed synów Izraela. Święty apostoł Paweł był tym naczyniem wybranym, używanym do przekazywania prawd Bożych Żydom, poganom i królom. Moc tych błogosławieństw, braterstwo, przenika aż do naszych czasów. Pomimo tego zaszczytu stania się tym narzędziem wybranym, święty apostoł Paweł nie rościł sobie pretensji, że stało się tak dlatego, że był szczególnie uzdolniony, że był wyuczony. Dany mu przywilej zawsze przypisywał błogosławieństwu Bożemu, łasce Bożej. Popatrzmy, braterstwo, jak mówi on sam o sobie w 1 liście do Koryntów, 15 rozdziale, a 10 wierszu. Pierwszy do Koryntów, 15 rozdział i 10 wiersz. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska, która jest ze mną. I list do Efezów, 3 rozdział, 7 wiersz. Którego sługą zostałem wybrany z łaski Bożej, okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Obyśmy, braterstwo, zawsze w swoim życiu naśladowali świętego apostoła Pawła w jego pokorze. Na pewno ułatwiłoby to życie i nam, i tym wszystkim, z którymi się spotykamy, z naszymi najbliższymi. Słowa tematowe naszych rozważań pochodzą z drugiego listu świętego apostoła Pawła do Tymoteusza. Drugi list świętego apostoła Pawła do Tymoteusza. Drugi rozdział, 20 i 21 wiersz. Wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale także drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, drugie pospolitych. Jeżeli tedy kto siebie czystym zachowa od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Wielki dom, według słów świętego apostoła Pawła, to dom wiary, dom Boży. Kościół z tej strony zasłony w stadium zarodkowym, niedoskonałym. Posiada on podobieństwo do kościoła w chwale, tak jak namiot zgromadzenia na puszczy do świątyni jerozolimskiej. Każdy sługa Boży, każde w naczynie w domu Bożym musi spełnić określone warunki, aby być tym naczyniem w ogóle. Stopień chwały w Bożym domu będzie zależny od gorliwości i od uczciwości w Bożej służbie. Nasz Pan, mówiąc do apostołów o tych chwalebnych warunkach i o tej chwale w przyszłości, to w Ewangelii Jana 14 rozdziale, a 2 wierszu napisał: w domu Ojca mojego wiele jest mieszkania. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. Braterstwo, wiele mieszkań, to wiele urzędów, to wiele błogosławieństw. Ta sugestia prowadzi nas na myśl, że najwspanialsze miejsca w Bożej rodzinie są zarezerwowane dla szczególnych sług, dla szczególnych pańskich naśladowców, określonych w Biblii jako oblubienica, jako Kościół Chrystusowy, jako małżonka barankowa. W cieniach przybytku złoto zostało użyto te jako symbol Bożej natury, najwyższa ze wszystkich natur. Celem więc naszego życia jest, aby stać się tym złotym naczyniem w domu Pana. Zachodziłoby tylko pytanie, braterstwo, jakie warunki należy spełnić? Co robić, by stać się członkiem Kościoła? Odpowiedź na to pytanie poszukamy w Biblii Świętej, w słowach naszego Pana i w słowach apostołów. Zastanówmy się, braterstwo, dzisiaj, w progach nowego roku, nad tym, bo jest to czas, w którym czynimy pewne postanowienia, ale też dokonujemy pewnych podsumowań. Braterstwo, jak myślicie, jaki pierwszy warunek należy spełnić, by stać się godnym szczególnej łaski, szczególnej troski ze strony Pana Boga? List do Żydów, 11 rozdział, 6 wiersz. I już braterstwo wiedzą, co tam pisze, prawda? Bez wiary nie można podobać się Bogu. A bowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Na ten warunek też wskazał Pan Jezus. W Ewangelii Jana 8, rozdziale 31 wierszu mówił do Żydów, którzy Mu uwierzyli. Braterstwo, czyli Pan nasz Jezus, zwraca się do ludzi, którzy Go słuchali, którzy w Niego wierzyli. I znów, myślę, że na usta ciśnie się pytanie, jak było z moją wiarą w poprzednim roku? Czy była ona żywa? Czy była poparta uczynkami miłości? A jeżeli coś było nie tak, to gdy zegar wybił północ, Czy klęknąłem na kolana? Czy poprosiłem Pana Boga? Czy postanowiłem coś zmienić w tym roku? Kolejny warunek znajdujemy w dalszych słowach Pana Jezusa, który mówi do tych, którzy Mu uwierzyli. Jeśli wy zostaniecie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. Braterstwo, pozostawanie w Jego Słowie, to pozostawanie w Jego nauce. Mówi o tym obrazowo przypowieść naszego Pana o czworakim nasieniu z Ewangelii Mateusza, 13 rozdział i 3 wiersz. I właśnie ziarno, które uschło, gdy słońce przygrzało, to ci, którzy w sercach nie zachowują słów naszego Pana, bo braknie, mówi, korzenia, braknie wiary. Pan Jezus wytłumaczył tą przypowieść i w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział i 22 wiersz napisał. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata, ułuda bogactwa, zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Braterstwo, czy tak przez skórę nie czujemy, że jest to mowa o czasach, w których przyszło nam żyć? Pan Jezus mówi, że będą takie czasy, że ludzie będą słuchać słowa, ale umiłowanie świata i ułuda bogactwa zadusi to słowo. Jak trafnie powiedział to Pan Jezus, nie bogactwo, tylko ułuda bogactwa, bo to nie jest prawdziwe bogactwo. Czym więcej dóbr materialnych mamy, tym więcej mamy problemów, prawda? Pojechać lepszym samochodem, no strach gdzieś zostawić, bo ukradną. Większej pieniążków na koncie, no trzeba wyglądać, czy dziecko szczęśliwie do domu ze szkoły wraca. Braterstwo, tą właśnie ułudę bogactwa Pan Jezus przedstawił Jan w ostatniej księdze Biblii Jana Objawiciela w 3 rozdziale, pamiętacie, braterstwo, list do zboru w Laodycei. 3 rozdział, 17 i 18 wiersz mówi. Bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe. I znów jest mowa o złocie, że to jest prawdziwe bogactwo, braterstwo, żeby być tym złotym naczyniem w domu Pana. Braterstwo, jak dzisiaj nabyć złota? Gdzie kupić tego złota? Prorok Izajasz w 40 rozdziale swojego proroctwa, a ostatnie wiersze od 28 czytamy. Czy wiesz? Czyś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Zbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Kto ma wiarę, braterstwo? Kto pozostaje w Słowie Bożym, musi spełnić kolejny warunek. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 32 wiersz. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jaką prawdę? Pytał już Piłat Pana Jezusa. Cóż to jest prawda? Myślę, że szczególnie prawdę na czasie, prawdę o niebieskim powołaniu, która stała się przez naszego Pana. Dlatego święty apostoł Paweł zwraca się do tych, którzy już zostali objęci niebieskim powołaniem, i w liście do Żydów, 3 rozdziale i 1 wierszu mówi. Bracia, święci, bracie, siostro, tak święty apostoł Paweł o nas mówi. Bracia, święci, powołania niebieskiego, uczestnicy. Obaczcie apostoła i najwyższego wyznania naszego Jezusa Chrystusa. Jak było z moją świętością w minionym roku? Czy uczyniłem pewne postanowienia, aby coś zmienić w swoim życiu? Kolejny warunek to wzięcie jarzma pańskiego na się. To służenie Panu, to postępowanie za Panem, to uczenie się od Niego. Służba Pańska jest określona jako jarzmo, ale jest miła, lekka, bo Pan nam pomaga, bo Pan daje siły w cierpieniu, uczy nas, że miłość Boża polega na zachowaniu Jego przykazań, a Jego przykazania nie są ciężkie. Paterstwo tak jak każdy kapłan narodu żydowskiego, aby wejść na dziedziniec, a następnie do świątyni, to wpierw musiał przejść przez bramę. Podobnie jest z nami. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 13 i 14 wiersz. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ale ciasna brama, wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ta ciasna brama to samozaparcie wiodące ku wąskiej drodze, ku życiu w pokorze i w poświęceniu. Są to już wyższe warunki dotyczące tych, którzy uwierzyli w Chrystusa i pozostali w Jego nauce. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 24 wiersz. Wtedy rzekł Jezus do uczniów swoich: jeśli kto chce iść za mną, niech samego siebie zawsze weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Są tutaj wspomniane dwa warunki. Pierwsze to zaparcie samego siebie. Co ono oznacza? Pozbycie się swojej woli, zupełne ofiarowanie swoich osobistych chęci, dążeń. Jest to trudny warunek, ale prowadzi do kolejnego kroku, o którym mówi Pan Jezus. Wzięcie na siebie swojego krzyża. Zauważmy, że Pan nie mówi tu o noszeniu Jego krzyża, ale swojego krzyża, swoich doświadczeń, trudności, cierpień, które są niezbędne w krzyżowaniu naszej woli. Lecz owo pozbawienie się woli swojej, określone symbolicznie jako krzyż, nie jest tylko cierpieniem. Bo jeżeli nie towarzyszyć będą temu radość, zadowolenie z czynienia tego, co Pan uznaje za dobrym, to służba ta nie będzie miłą, przyjemną Panu Bogu. Dlatego, braterstwo, wkraczając w progi nowego roku, przypomnijmy sobie dzisiaj postanowienia poranne. Nie będę szemrał ani narzekał, cokolwiek Jego opatrzność raczy na mnie dopuścić. Odpowiadając na prośbę matki synów Zebedeuszowych, Pan Jezus podał swoim już zaawansowanym w służbie uczniom kolejny warunek. Nie wiecie, o co prosicie. Możecie pić kielich, który ja będę pił? I chrztem, którym ja się chrzczę, być ochrzczeni? Braterstwo, mówiąc te słowa, Pan Jezus mówi o czasie przyszłym, bo myślę, że kielich zaczął obowiązywać od czasów ustanowienia go podczas ostatniej wieczerzy z uczniami. Kielich to symbol Bożej woli. To Boży nadzór nad jego zawartością. Ojciec uczynił specjalne zarządzenie dla tych, którzy oddają się Jemu. Przyjmując kielich, przyjmujemy doświadczenia, jakie za Bożą zgodą i wolą przyjdą na nas. Czy to radosne, czy smutne. Bo inne doświadczenia pokazane są w kielichu, a inne w winie. Braterstwo, czy jesteśmy gotowi cierpieć z Nim? Czy możemy pić kielich cierpień dla Chrystusa? Czy jesteśmy gotowi nawet umrzeć dla Chrystusa? Jeśli tak, to pamiętamy, co mówi święty apostoł Paweł w liście do Rzymian. Jeśli z Nim tylko cierpimy, jak jest dalej? Abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Kolejny warunek. To list do Rzymian, 12 rozdział, 1 wiersz. I znów braterstwo wiedzą, co tam pisze, prawda? List do Rzymian, 12 rozdział, 1 wiersz. Proszę was, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Warunek ten mogą spełnić tylko ci, którzy zdecydowali się poświęcić i wypić kielich cierpień. Ich święta, miła Bogu ofiara to codzienna, rozumna służba dla Pana. A ofiarowanie ofiar przyjemnych Panu Bogu przez Chrystusa to budowanie się w dom duchowy. Pan Jezus nasze ofiarnicze życie, braterstwo przyrównuje do budowy wieży. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 28 i następne wiersze to mówi tak. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy się położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, ale nie może dokończyć. Jak wielu, braterstwo, z przykrością stwierdzamy w naszych czasach, założyło fundament, lecz dalej nie buduje. Poświęcili się Panu, przyjęli chrzest, ale nie kończą swojej budowy. Braterstwo, jak budować, aby nasze budowanie było dokończone, aby było trwałe? Inna rzecz, to myślę, że też i ta, że na przykład przy budowie wieży, to te pierwsze rzędy cegieł, prawda, te na ziemi jeszcze prawie, że czy kamienia, to łatwo położyć. Ale czym wyżej budujemy, to co łatwiej, to tym trudniej, prawda, na swoich plecach wynosić te kamienie i układać je na murze. Te pierwsze cegły, myślę, to może na przykład list do Efezów, 4 rozdział, 28 wiersz. Kto kradnie, więcej nie kradnie. A te wyższe, to może Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 44 wiersz. Miłujcie nieprzyjaciół wasze. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Łatwe? Powiedzieć łatwo. Zresztą ktoś to powiedział, że łatwo jest powiedzieć, że miłuję nieprzyjaciół, jeżeli ich nie mam. Bo ktoś to też tak powiedział, że trudniej jest kochać sąsiada niż Eskimosów, prawda? Bo oni są daleko, ich możemy miłować. Ale też i nasi sąsiedzi nie zawsze pomagają nam w tej budowie. Tak jak było za czasów Nechemiasza, gdy Samarytanie mówili, księga Nechemiasza, 4 rozdział, 3 wiersz, gdy Żydzi odbudowywali mury. Choćby im i odbudowywali, choćby to i odbudowali, to i tak mi jak skoczy list, to wszystko przewróci. Braterstwo. Jak budować, aby nasze budowanie było dokończone, trwałe? Znów idźmy do słów świętego apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntów, 3 rozdziału. Od 10 wierszu. Według łaski, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy kto na tym fundamencie znosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, drzewa, słomy, siana, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest jego dzieło, każdego wypróbuje ogień. Braterstwo, jak budowałem w minionym roku? Czy ze złota? Czy może tylko ze słomy? I rzeczy ziemskich. Wszyscy wiemy, że srebra na świecie jest więcej i jest mniej drogocenne niż złoto. Tak więc w Piśmie Świętym srebro jest jednym ze szlachetnych metali i ono może nam reprezentować duchową klasę odmienną od tej, która jest pokazana w złocie. Spośród klasy Kościoła, spośród tych, którzy ofiarowali się Bogu, lecz swoje poświęcenie sprawują nie z bojaźnią, ale czasem z szemraniem, czasem z narzekaniem, Pan takich, jeśli starają mu się służyć, nie odrzuca, ale według swojej miłości przewidział klasę wielkiego grona, wielkiego ludu. Wszyscy, którzy otrzymują Ducha Świętego w tym wieku, otrzymują go dlatego, że ofiarowują się aż na śmierć. I to daje nam sposobność stania się kapłanami. Jezus ich przyjmuje, lecz jeśli nie stosują się ściśle co do warunków, nie będą godni pozostać kapłanami. Oni kiedyś będą na dziedzińcu. Tak więc kto przejdzie do tego miejsca, znaczy, że wyszedł z miejsca świętego. Pamiętamy, braterstwo, istnienie klasy wielkiego grona, mówi psalmista Dawid w 45. psalmie i 15. i 16. wiersz. Psalm 45. od 15. wierszu. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla, za nią panny, przyjaciółki jej są prowadzone do ciebie. Wiodą ją pośród okrzyków radości i wesela, chodzą do pałacu królewskiego. Dawid w tym psalmie mówi, że do króla jest prowadzona oblubienica, a za nią jej towarzyszki. To właśnie klasa wielkiego ludu. Klasa wielkiego ludu, o której mówi nam też Jan Objawiciel w 19 rozdziale Księgi Objawienia od 6 wierszu. I usłyszałem jakoby głos licznego tłumu, jakoby szum wielu wód, jakoby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, a oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przeobleć się w czysty, lśniący bisiur, a bisiur oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka, i rzecze do mnie, te są prawdziwe słowa Boże. Niektórzy uważają, braterstwo, że klasa wielkiego grona to klasa ludzi na ziemi. Ale zwróćmy uwagę na pierwszy wiersz z 19 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie mówi: Potem usłyszałem donośny głos wielkiego tłumu, gdzie? W niebie, a nie na ziemi. Po drugie, Księga Objawienia, 7 rozdział, 13 wiersz mówi: Którzy są przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? Jeżeli byli to na ziemi, Jan by nie napisał, skąd przyszli. Jest to więc klasa zbawionych, klasa nagrodzonych duchową naturą w niebie, ale nie Kościoła, bo stojąca przed tronem. Istnienie klasy wielkiego grona jest częścią Bożego planu o wysokim powołaniu. Szczególnie wyjaśnia nam to Pan Jezus w swojej przypowieści w Ewangelii Mateusza 25 rozdziale, gdzie tam jest wspomniana przypowieść o 10 pannach. Klasa tam wspomniana, klasa nieroztropnych panien, ale przecież panien istniała i istnieje przez cały wiek Ewangelii. Chociaż powołanie jest jedno do Kościoła. Chrystus wyjaśnia tej przypowieści, skąd wzięła się ta klasa nieroztropnych panien. Ta klasa uczyniła poświęcenie, zrezygnowała z życia na ziemi, została usprawiedliwiona i spłodzona do duchowej natury, spłodzona z Ducha Świętego. Panny te wzięły lampy, ale nie zabrały wystarczającej ilości oleju. Dlatego musiały znaleźć się w wielkim ucisku, który stał się dla nich szansą uzyskania życia. Tak, braterstwo, szansą, a nie pewnością. Bo to się nie dzieje automatycznie. To nie jest tak, że ktoś nieraz powie: trudno, Nie będę w kościele, no to najwyżej będę w wielkim gronie. Stan ucisku. Ciemność, jaka zapanuje na świecie, wtedy każdy będzie musiał być doświadczony. Przyjdą takie okoliczności życia, że musiał będzie się zdecydować, czy opowie się za Panem i przez co straci życie doczesne, ale otrzyma skarb w niebie, czy może nie da rady i straci wszystko. Po prostu niemądre panny zaniedbały właściwego procesu ofiarowania się. Ale braterstwo, poszły na targ. Dadzą radę kupić oleju, powrócą. Nie dadzą rady kupić ducha rozumu, bojaźni Bożej, roztropności, nie powrócą. Na podstawie Pisma Świętego uważamy, że przez cały wiek Ewangelii żyli tacy, którzy należeli do wielkiego grona. Ale większa część z klasy tej wybiera się przy końcu wieku Ewangelii. Warunki, które wyłoniło rozszerzające się światło prawdy i wolności oraz to, że chrześcijaństwo stało się tak popularne, sprawiają, że zatracane są granice wąskiej drogi. Bo braterstwo, popatrzmy sami, czym różni się nasze życie od życia naszych sąsiadów? Czy tylko tym, że dzisiaj w niedzielę zgromadziliśmy się w innym miejscu na chwalenie Pana Boga? Jeżeli nie będzie różnicy w postępowaniu naszym, a naszych sąsiadów, to będzie jednym z dowodów, że na ziemi Kościoła już nie ma. Dawne mroki średniowiecza nie pozwalały na taki duchowy bezwład. Jeżeli ktoś został spłodzony z Ducha Świętego, stał się nowym stworzeniem, lecz nie osiągnął wymaganego charakteru i świętobliwości, pozostaje w dalszym ciągu nowym stworzeniem. Ale przez specjalny ucisk znajdzie się w klasie wielkiego grona, bo inaczej czekałaby go wieczna śmierć. Po prostu wielkie grono to klasa, która utraciła pomazanie, a nie utraciła spłodzenia. Tu ukazuje się wielka miłość Boża, która daje jeszcze tej klasie szansę życia. Życia na duchowym, chociaż co prawda niższym poziomie. I tu też objawia się wielka miłość Pana Boga, pełnego chwały i łaski, który nie kocha się w śmierci grzesznika. Braterstwo, nauka względem tego zagadnienia, oprócz innych obrazów Starego Testamentu, jest pięknie pokazana w ofiarach Dnia Pojednania. Między innymi ofiarami znajdowały się tam dwa kozły, kozioł Pana i kozioł Azazela, który właśnie wyobraża wielkie grono. Może ktoś powiedzieć, wielkie grono? Przecież kozioł Azazela nie wchodził do świątnicy. Ale zobaczmy, że ani kozioł pański, ani cielec tam też nie wchodziły. Była wnoszona tam przez arcykapłana krew cielca i kozła, wyobrażająca zasługi jego ofiary. Złożenie ofiary za lud zależało od najwyższego kapłana i jedynie członkowie jego ciała mają w nim udział. Kozioł Azazela przedstawia tych z ludzi bożych, którzy uczynili przymierze z Bogiem, lecz nie dotrzymali zobowiązania. I właśnie różnica między Kościołem a wielkim gronem jest pięknie pokazana w śmierci tych dwóch kozłów. Kozioł pański, ślubami przywiązany do drzwi namiotu zgromadzenia, czeka na śmierć z rąk najwyższego kapłana. Kozioł Azazela, wypuszczony na puszczę. Czeka go, myślę, że też śmierć. Może z głodu, może rozszarpany przez dzikie zwierzęta, ale jest w tym różnica? Jest. Klasa wielkiego gronu unika grzechu. Żyje moralnie, na chwałę Bogu, lecz nie tęskni tak, jak powinna za oblubieńcem. Z łaski najwyższego kapłana wielkie grono musi przejść przez wielki ucisk, by ciała były zniszczone, a duch zachowany. Gdy patrzymy na Stary Testament, to pięknie to jest pokazane, braterstwo, w historii Lota, który widząc urodzajną ziemię, pozostawia Abrahama, a idzie w stronę Sodomy. W Wprawdzie potem ocalił życie, ale utracił całą swoją majętność. Utracił wszystko, koło czego przez całe swoje życie pracował. Zdawało się Lotowi, że ma pewną pozycję w społeczeństwie. Ludzie go lubią, ludzie go cenią, szanują. Siedział przecież w bramie, był więc sędzią. Tak często zdaje się nam, że mamy pozycję wśród ludzi. Ludzie wiedzą, a wy to jesteście inni. Prawdy o sobie dowiedział się dopiero wtedy, gdy chciał ostrzec swoich bliskich, aby wyjść z Sodomy, uniknąć Bożej kary. Gdy zaczął swoich bliskich ostrzegać, żeby wyszli, popatrzcie, jak mu odpowiedzieli. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 19 rozdział i 9 wiersz. A oni mu odparli: idź precz. Jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią? Postąpimy z tobą gorzej niż z innymi. Idź, człowieku, precz. Sam jedyny, my twojej rodziny nie znamy, my twoich bliskich nie znamy. Sam żeś tu przyszedł, a ty chcesz być teraz kim? Idź, człowieku, precz. Pamiętamy, braterstwo, że żyjemy w szczególnym okresie czasu, kończącym się wieku Ewangelii. Mamy więc ten Bóg i przywilej stania się tymi złotymi naczyniami użytecznymi do zaszczytnych celów. Czy zostaniemy użyci, zależy od nas. Starajmy się naśladować apostoła Pawła w jego skromności, w jego pokorze. Jak cytowaliśmy na wstępie, Pan Jezus mówi o nim jako o szczególnym naczyniu. A braterstwo, popatrzmy na koniec życia apostoła Pawła. Zacytujmy słowa z drugiego listu do Tymoteusza, listu, który jest przez wszystkich uważany za testament apostoła Pawła. Drugi Tymoteusza, 4 rozdział od 16 wierszu. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie, dodał mi siły, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie. Zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Braterstwo, zdawać by się mogło, że człowiek, taki jak apostoł Paweł, który wszystko policzył sobie, poczytał za szkodę w życiu, aby tylko to jedno czynić, opowiadać o Chrystusie. Człowiek, który był uczniem, który był wiernym naśladowcą Pana Jezusa. Człowiek, który wzbudzał nawet zmartwych. Taki człowiek powinien być jaki? Ogólnie znany, ceniony, szanowany. Widzimy coś zupełnie innego. Siedzi w więzieniu, w zupełnym osamotnieniu, z dala od swojej ojczyzny. Modli się za tych, którzy go opuścili, aby to im nie było policzone. Braterstwo, taki był koniec doczesnego życia świętego apostoła Pawła. Czy więc dziwi nas ten ucisk, te nieraz trudności i doświadczenia, jakoby co obcego na nas przychodziło? Pamiętajmy, że pomimo tak wielu nauk pozostawionych nam przez Pana Jezusa, tak wielu przypowieści. Księga Objawienia, jak to Janowi, który dał Pan. To jednak Pan Jezus mówi, co jest dla nas najważniejsze. Co robić, aby być tym złotym naczyniem w domu Bożym? Czego mamy się uczyć od Pana? Czego? Uczcie się ode mnie, żebyście wszystkie przypowieści umieli wytłumaczyć? Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Pokora to szczere poczucie niższości. Pokora to ustępliwość, bo tylko kto jest pokorny, umie zrezygnować ze swoich upodobań na korzyść drugich. Pokora to uczynność w sprawach mało znaczących, bo tylko pokorni będą uczynni w sprawach małych i nieznacznych. Braterstwo pokora to miłosierdzie, to uznanie swoich braków i upadków, a zarazem wyrozumiałość dla drugich. Pokora to cierpliwość. Tylko pokorny, nie myślący o sobie, może znieść cierpliwie skierowane przeciwko niemu zarzuty i przeciwności. Pokora to posłuszeństwo. Tylko ten, kto jest pokorny, będzie się od innych chciał uczyć. Pokora to wiara. Trzeba być pokornym, aby całą ufność złożyć w Panu Bogu i polegać na Nim. Pokora to pokuta. Tylko pokorny uzna swoją winę, przeprosi, naprawi. Wtedy, kiedy człowiek pyszny będzie zawsze szukał dla siebie usprawiedliwienia. Pokora to dziękczynienie. Pokorny poznaje i docenia pomoc innych. Wdzięczny jest, że przy ich pomocy odnosi zwycięstwo. Człowiek zarozumiały wszystko zawdzięcza sobie. Być braterstwo częścią wielkiego domu Bożego. Być w Jego służbie w jakimkolwiek charakterze, w jakimkolwiek czasie jest niewątpliwie bardzo wielkim zaszczytem. Wspomniane w naszym tematowym tekście naczynia gliniane, naczynia drewniane, myślę, że mogą przedstawiać mniej zaszczytne cele i reprezentować tych, którzy będą sługami na niższym, na ziemskim poziomie. W ciągu wieku tysiąclecia nastąpi uwolnienie ludzi z niewoli grzechu i śmierci, ukrócenie wszelkiego zła, powrót człowieka do doskonałości, jaką miał Adam przed zgrzeszeniem. Wspaniałe dzieło wieku tysiąclecia jest przedstawiane w Biblii Świętej w wielu obrazach i symbolach. Jak na przykład przypowieść o owcach i kozłach, która rozpoczyna się słowami, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na stolicy chwały swojej i będą zgromadzone przedeń wszystkie narody. Pan Jezus siedzący na tronie wraz z Kościołem to właśnie okres wieku tysiąclecia. Jednym z pięknych obrazów restytucji jest ustanowienie przez Pana w narodzie izraelskim jubileuszy. Ten wielki jubileusz jest rozpoczęciem restytucji wszechrzeczy. Patrząc, braterstwo, na rysunek Bożego planu wieków, widzimy, że często rozpoczynający się wiek rozpoczyna się przed ukończeniem poprzedniego. Na przykład wierzymy, że wiek Ewangelii rozpoczął się z chwilą chrztu Pana Jezusa, a wiek żydowski zakończył, gdy wojska Tytusa wkroczyły do Jerozolimy, zniszczyły świątynię. Okres ten nazywamy żniwem wieku żydowskiego. Tak jest i obecnie. Z jednej strony wierzymy, żyjemy w kończącym się wieku Ewangelii, w drugiej strony zaś w zaraniu pozaobrazowego jubileuszu. Ktoś powie, no bracie, restytucji to ja jeszcze nie widzę. Ale tytuł naszych śpiewników to jaki? Pieśni brzasku tysiąclecia. Braterstwo, popatrzmy, jak było na przykład po wojnie z odbudową zniszczonej Warszawy. Wyburzenie starych, grożących zawaleniem domów, wywożenie gruzów było pierwszym etapem restytucji, czyli odbudowy. Zauważmy też, jak było w pozafigurze. Jubileusz rozpoczynał się w nocy. Żydowski rolnik, żydowski niewolnik, robotnik nie wiedział, kiedy on miał nadejść. To kapłani byli zobowiązani ogłosić ten fakt ludowi przez trąbienie w srebrne trąby, które dla nas są symbolem praw Słowa Bożego. Dlatego, braterstwo, trąbmy. Ogłaszajmy światu, że nadchodzi jubileusz. Proroctwo odnośnie wspaniałych wieków przyszłych przedstawia nam choćby Izajasz w 35 rozdziale swojej księgi. Jaki to wspaniały będzie czas. Otworzą się oczy ślepych, uszy głuchych otworzone będą, podskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie. Braterstwo, wierni wieku Ewangelii, przez lornetkę Słowa Bożego widzą te błogosławieństwa, jakie przygotował Pan Bóg dla ludzkości w wieku tysiąclecia. Ale naszym pragnieniem jest, abyśmy jakimś sposobem mogli znaleźć się w tym domu Bożym jako te złote naczynia, służące do celów zaszczytnych, jakim jest naprawianie na przykład świata, pomaganie ludzkości w wieku tysiąclecia. Warunkiem tego jest według naszego tekstu tematowego zachowanie serca i sumienia czystym od rzeczy pospolitych. Popatrzmy, braterstwo, na pewne wydarzenie ze Starego Testamentu z życia Mojżesza. Piąta Księga Mojżeszowa, koniec życia Mojżesza, piąta Księga Mojżeszowa, 34 rozdział od pierwszego wierszu. Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt góry Pisga, który jest naprzeciw Jerycha, i Pan pokazał mu całą ziemię od Galileu aż do Dan. Cały okrąg Nefalinego, ziemi efraimskiej, Mnasesa, całą ziemię judzką aż po Morze Zachodnie. I Negab, i obwód doliny Jerycha, miasta Palm, aż po Zoar. I rzekł Pan do niego, to jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc, Twojemu potomstwu dam ją. Pokazałem Ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz. I umarł tam Mojżesz, sługa Pański, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowami Pana. I pogrzebał go w dolinie ziemi moabskiej naprzeciwko Peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. My, braterstwo, myślę podobnie jak Mojżesz. Stojący przy końcu swojego życia, stoimy przy końcu wieku Ewangelii. Wypełniające się proroctwa biblijne wskazują, że nasza podróż ma się ku końcowi. Bo tu przewodniczący wspominał, czyjaś podróż skończyła się już wczoraj. Znajdujemy się tak jak Mojżesz, na górze. I przez Słowo Boże widzimy obraz chwały przyszłych wieków, obraz błogosławieństw, jakie spłyną na całą ludzkość. Oczyma wiary widzimy te błogosławieństwa, jakie ludzkość otrzyma w wieku tysiąclecia, jeśli tylko podporządkuje się pod prawo Boże. Tak jak Mojżesz widział ziemię obiecaną, ale do niej nie wszedł. I my widzimy przyszłe błogosławieństwa, ale nasze nadzieje są inne. Grób Mojżesza został ukryty. Tak też Kościół nie zmartwychwstanie ze światem, ale otrzyma dział w pierwszym zmartwychwstaniu na podobieństwo Jezusa Chrystusa jako ciało Jego, Jego oblubienica. Bo było kiedyś dwóch ciężko chorych mężczyzn, którzy dzielili niewielki pokoik w pewnym szpitalu. Pokoik ten miał tylko jedno okno. Jeden z chorych, ten, którego łóżko znajdowało się przy oknie, mógł codziennie po południu w ramach leczenia siadać na godzinę w swoim łóżku. Tak więc każdego popołudnia pierwszy chory siadał sparty na poduszkach naprzeciw okna, no i opowiadał temu drugiemu, swojemu współtowarzyszowi niedoli, co widzi za oknem, aby swojemu koledze choć trochę umilić ten czas spędzony w szpitalu. Opowiadał więc o pięknym parku, a w nim staw. Po stawie pływają łabędzie, kaczki, o właśnie dzieci wybiegły ze szkoły, karmią łabędzie kawałkami bułki. Pod drzewami pośród kwiatów spacerują ludzie, a dalej to już rozciąga się panorama wspaniałego miasta. Mężczyzna, który nie mógł tego oglądać, słuchał zaciekawieniem słów towarzysza niedoli. Wprost połykał każde jego słowo, ciesząc się każdą minutą opowieści. Dowiadywał się szczegółów i to nie tylko odnośnie pogody, ale także o dziecku, które omal nie wpadło do wody, o tym, jak chodzą ubrani ludzie. Któregoś dnia jednak do serca mężczyzny zakradła się zazdrość. Dlaczego to nie ja zajmuje to łóżko przy oknie? Dlaczego to nie ja tam siedzę i wyglądam i temu drugiemu opowiadam? Wstydził się swojej zazdrości, lecz im bardziej starał się o tym zapomnieć, tym bardziej dręczyła go chęć zmiany. Zrobiłbym wszystko, dosłownie wszystko, aby choć raz móc wyjrzeć przez to okno, aby choć raz móc zobaczyć te wszystkie wspaniałe rzeczy. I oto pewnej nocy, wpatrzony w sufit, usłyszał, jak jego towarzysz budzi się kaszląc i dusząc, rozpaczliwie szukając przycisku, by zawołać pielęgniarkę. I tak w zasadzie to nie wie. Po prostu nie wie, co się wtedy stało. Ale nie myślał o tym swoim koledze, ale myślał o tym, jak dobrze by było wreszcie usiąść w tym oknie. Rano zabrano ciało współtowarzysza, a on odczekał trochę dla przyzwoitości, a potem poprosił, aby go przeniesiono na łóżko pod oknem. Oczywiście, spełniono jego prośbę. Otulony pościelą, leżał wygodnie i czekał, aż wszyscy wyjdą. Potem podniósł się nieco na łokciu i zaciskając z bólu zęby, zerknął za okno. A za oknem była ściana sąsiedniego budynku. Kochani braterstwo, dzięki łasce Bożej, czytając Biblię, poznaliśmy chwalebny plan zbawienia całej ludzkości. Będzie to rzeczywiście wspaniały dom Boży, a w nim różne naczynia służące do różnych celów. Przepraszam, że nie wspomnieliśmy tutaj działalności proroków, świętych Starego Testamentu. Ale wspaniałość dzieł Bożych niech nas pobudza do wielkiej miłości do Stwórcy, do zupełnego poświęcenia. Bo zbliża się czas, że możemy być uczestnikami pierwszego zmartwychwstania. Proroctwa biblijne, wydarzenia na świecie wskazują, że nadchodzi czas, kiedy Pan Bóg będzie rozdawał nagrody. Obyśmy, braterstwo, okazali się wiernymi Jego sługami i otrzymali tą niezwiędłą koronę żywota. Jednak aby tak się stać mogło, musimy przy pomocy Bożej, przez różne trudności i doświadczenia, wypracować sobie odpowiedni charakter, aby pozbyć się ze swojego serca wszystkiego, co nie przystoi dziecku Bożemu. Braterstwo, starajmy się, unikajmy nawet namiastki pychy, samolubstwa, zazdrości. Starajmy się być wiernymi Panu. Uczynimy wszystko, aby stać się tym złotym naczyniem do zaszczytnych celów. Przy zakończeniu naszych rozważań pozwólcie, braterstwo, na małą dygresję od tematu. Zwróćmy naszą uwagę na postać Starego Testamentu, jakim był Jakub. Pamiętacie, Jakub kupuje pierworodztwo od swojego brata, potem musi uciekać z rodzinnego domu do Haranu. W drodze tej czuje się tak zmęczony, że usypia na kamieniu. I śni mu się ten znany przez nas wszystkich sen o drabinie. Jakub nazywa to miejsce Betel. I czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale, 18 wiersz. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie położył pod głowę i postawił go jako pomnik, nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem to miejsce nazywało się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeśli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w której się udaję, da mi chleb na pokarm i szaty na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mojego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, a ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Braterstwo, Betel to zgromadzenie ludu Bożego. Tak jak Jakub, tak i my uczyniliśmy ślub Panu pokazane w wylaniu oliwy na kamień. Pan obiecał błogosławić nam tak jak Jakubowi. chleb i ubranie jest nam obiecane. Jakub obiecał dziesięcinę. Ja wprawdzie poświęciłem wszystko, ale po odliczeniu tego, co zużywam na potrzeby swojej rodziny, dobrze by było, żeby chociaż dziesiąta część została, prawda? Czy Bóg, braterstwo, dotrzymał obietnicy danej Jakubowi? Pierwsza Mojżeszowa, 32 rozdział, 19 wiersz. Tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz? A teraz mam dwa obozy. Pobłogosławił Pan Bóg Jakubowi? Bardzo. Braterstwo, a jak było z Jakubem? Po przekroczeniu Jordanu i po pogodzeniu się z bratem Ezawem mieszka w Kanaanie, gdzie jego dwaj synowie, kierując się prawem zemsty, zabijają mężów tej miejscowości. Wtedy Pan Bóg każe Jakubowi udać się do Betelu i w pierwszej Mojżeszowej, 35 rozdziale, od pierwszego wierszu czytamy. Wtedy rzekł Bóg do Jakuba, wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który Cię się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli. Usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyście się i zmieńcie szaty wasze. Wstawszy bowiem pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, którzy mieli i kolczyki, którzy mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu. Pan Bóg Jakubowi, powiedzieliście, braterstwo, że tak obficie pobłogosławił. Jakub za to przyrzekł Panu Bogu posłuszeństwo. Braterstwo, skąd więc? Dlaczego? W Jakuba rodzinie, wśród jego najbliższych, obcy bogowie. Braterstwo, by tak nie było z nami. Po latach spędzonych w prawdzie, po przeżytych błogosławieństwach, po obfitości w rzeczach cielesnych i duchowych, oby nam się tak nie zdarzyło, że w naszym domu, w naszym sercu byliby obcy bogowie. Myślę, że tak się nie zdarza. Ale gdyby tak się zdarzyło, to właśnie ten nowy rok jest dobrą okazją do uczynienia pewnych postanowień. Uczyńmy tak jak Jakub. Wyrzućmy je ze swojego serca, zakopmy głęboko pod dębem, aby nie mamiły nas swoim blaskiem. A rozpoczynający się nowy rok niech skłoni nas do życia bogobojnego, czystego, świętego. Naśladujmy Jakuba w jego postępowaniu, gdzie czytamy w 35 rozdziale 1 Mojżeszowej, 14 wierszu. Jakub postawił pomnik na tym miejscu, gdzie z Bogiem rozmawiał, pomnik kamienny, wylał na nie ofiarę z płynów i polał go oliwą. Czy mam w swoim domu taki ołtarz, gdzie składam ofiary spokojne, ofiary dziękczynne? Jakub jako ofiarę wylał oliwę i wino. Oliwa to symbol Ducha Świętego. Wino to radość, ale też gorliwość w służbie Bożej, która cechowała świętego apostoła Pawła, który mówi, że o życiu moim to mówić nie warto. Ja do niego nie przywiązuję wagi, abym tylko biegu dokonał i służbę moją tą przyjąłem. Niech braterstwo to figuralne wino i oliwa będzie zawsze z nami w tym roku i zawsze w naszym poświęconym życiu. A na koniec, braterstwo, przypomnijmy to sobie, to stare żydowskie życzenie, które powtarzali Izraelici, będąc w niewoli, rokrocznie przy okazji święta trąb pierwszego dnia siódmego miesiąca. Następny rok w Jerozolimie. Nadzieją naszą, braterstwo, jest ten nowy Jeruzalem. Miasto stępujące z nieba, przystrojone jako oblubienica dla swojego wybranego. W tym nowym Jeruzalem, w tym domu Bożym, znajdzie się nadzieja życia wiecznego i szczęścia dla wszystkich. Małych i wielkich, bogatych i biednych, Żydów, chrześcijan, pogan, w jego bramy nie wejdą tylko ci, co ciągle grzeszą i nie odwrócą się od tej drogi. To nowe Jeruzalem, którego węgielnym kamieniem jest ofiara Chrystusa, niebawem przyniesie rozwiązanie wszystkich problemów, z jakimi zmaga się znękana grzechem ludzkość. Tego miasta, tego nowego rządu oczekiwali mężowie Starego i Nowego Testamentu. Tego miasta oczekujemy i my, żyjąc jakoby w przededniu jego ustanowienia dla wszystkich narodów i języków. Dlatego naszym życzeniem i pragnieniem w tym rozpoczętym nowym roku niech będzie to właśnie stare, żydowskie życzenie. Braterstwo za rok w Jeruzalem. Braterstwo za rok w Nowym Jeruzalem. Czego braterstwu życzę, sam pragnę, to daj nam Boże. Amen.
Dziękuję.